Rosja to jest stacja benzynowa rządzona przez mafię i niestety dysponująca dosyć pokaźnym arsenałem jądrowym. Ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu naprawdę sensownie z tego wybrnęliśmy. To znaczy ta propozycja przekazania samolotów do bazy Ramstein, żeby Amerykanie sami zrobili z nimi, co uważają za słuszne, była naprawdę trzeźwa, zupełnie nie jak myśl naszego rządu. Nie poznawałem chłopaków, co oni takiego wymyślili. Naprawdę byłem prawie że dumny. Pomoc uchodźcom to jest maraton, to nie jest sprint. To, co tą wojnę odróżni od innych, bo przecież w ostatnich latach mieliśmy wojnę w Afganistanie, w Iraku, w Syrii, przecież walki były w Libii. Tą wojnę różni tylko i wyłącznie to, że jest bliżej cywilizowanego świata, jest bliżej Europy.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Sławomir Mentzen, doktor nauk ekonomicznych, jeden z najbardziej znanych specjalistów od podatków i prawa w Polsce. Propagator wolności gospodarczej. Ruszajmy!
Uwaga, uwaga! Już dosłownie na dniach, bo 6 kwietnia, poprowadzę dla Was bezpłatnego live'a, podczas którego podzielę się z Wami moimi strategiami i pomysłami na nadchodzące czasy, czyli czasy galopującej inflacji, niewątpliwie rosnących podatków, jak również oczywiście rosnących cen paliwa, żywności i wszelakich tak naprawdę komplikacji, w których niekoniecznie chcielibyśmy się znaleźć, ale już się znaleźliśmy, no i trzeba sobie z tym poradzić. Także zerknij pod ten film, tam znajdziesz linka i klikając z niego zarezerwujesz sobie miejsce w tym live'ie. Do zobaczenia.
Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a z nami po raz kolejny już Sławek Mentzen. Witam Cię serdecznie.
Cześć.
Cieszę się, że mamy okazję się spotkać, choć nie cieszę się, że będziemy gadać o takich rzeczach, że musimy gadać o takich rzeczach, jak kwestie związane z wojną i z obronnością w takiej chwili. I zanim przejdę do takich w miarę mądrych, merytorycznych pytań, to chciałem zapytać o jedną rzecz. Ale najpierw muszę takie wprowadzenie zrobić, bo nasza zachodnia cywilizacja jest taka bardzo, czy była, a może jeszcze jest, taka bardzo romantyczna i my wiemy, że wojen nigdy nie będzie i Warszawa już płonęła, już nigdy płonąć nie będzie. No mnie z takiego podejścia 2 lata temu pandemia, że tak powiem, bardzo wyrwała i wtedy jakby zrozumiałem, że świat działa tak, że no kawaleria nie nadejdzie, no i na każdej krzywdzie ludzkiej, tragedii będzie zawsze 1000 osób, które się będą chciały na tym dorobić, zrealizować swoje brudne interesy i tak dalej, więc no jakby to nas wprowadza do tematu tego, który dziś będziemy poruszać też, czyli będziemy mówić o obronności, o broni, o pistoletach i tak dalej, bo to jest temat elektryzujący, ale chciałem Cię zapytać najpierw, jak się wyrwać z tego letargu takiego, bo chodzi mi o to, że będziemy poruszać trudne tematy i mechanizmem obronnym, który ja sam stosowałem w przeszłości i myślę, że wielu ludzi do dziś stosuje, jest takie bagatelizowanie, że nie, to jest takie gadanie, ale to wynika z tego, że ludzie nie chcą się czuć źle, że nie chcą stawić czoła trudnym tematom, czy będzie trzecia wojna światowa, czy tu będą czołgi, czy trzeba mieć pistolet przy sobie, czy ludzie giną, są mordowani albo będą. To są trudne tematy, nie chce się o tym myśleć, ale nie myśląc o tym, wcale się na nie nie przygotowujemy, więc zapytam Cię, jak o tym mówić, żeby się nie załamać i nie wieszać, tylko żeby konkretnie podejść do tematu i się rzeczywiście poważnie zacząć się zastanawiać.
Pytanie raczej do jakiegoś psychologa niż do mnie. Nie wiem, czy będę w stanie w ogóle udzielić odpowiedzi. No ewidentnie ludzie mają taki mechanizm wyparcia, tak? Nie przyjmujemy do wiadomości bardzo złych wiadomości, że tak jak mówisz, nie chcemy o nich myśleć, nie doceniamy prawdopodobieństwa wystąpienia takiej złej rzeczy. Jeszcze kilka lat temu, lata 16-17, jak komuś mówiłem, że tu naprawdę kiedyś może być wojna, że historia wcale się nie skończyła, że na świecie żyją źli ludzie i niektórzy z nich nawet mają władzę i mogą robić bardzo brzydkie rzeczy, to no to ludzie nie patrzyli się na mnie jak na wariata. Jaka wojna? Fukuyama mówił, historia się skończyła, nie będzie już żadnych wojen, wygrała demokracja liberalna i nic złego nam się już nie wydarzy, państwa będą miały swoje granice, nic więcej nie będzie, no ale rzeczywistość jest taka, a nie inna. Niestety wojny cały czas mają miejsce. To, co tą wojnę odróżni od innych, bo przecież w ostatnich latach latach mieliśmy wojnę w Afganistanie, w Iraku, w Syrii, przecież walki były w Libii. Tą wojnę różni tylko i wyłącznie to, że jest bliżej cywilizowanego świata, jest bliżej Europy. Polska graniczy z Ukrainą, graniczymy z państwem, w którym w tym momencie trwa wojna. I co ciekawe, dalej mnóstwo osób nie dopuszcza w ogóle do wiadomości tego, że w Polsce również może być wojna. Przecież rakiety spadały 20 kilometrów od granicy polskiej na tym centrum tam kształcenia, szkolenia tam wojskowe ukraińskie, więc bomby spadają kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. I nie wiemy, jak się historia potoczy, ale z całą pewnością nie możemy wykluczyć scenariusza, że tutaj również będą za jakiś czas spadały bomby. To jest dla wielu ludzi nie do uwierzenia, ale niestety tak wygląda rzeczywistość. Trzeba po prostu się z nią pogodzić.
Mhm. A jakbyś miał ocenić, wiadomo, przyszłości nie zna nikt, ale jakbyś miał ocenić to prawdopodobieństwo właśnie, że nie wiem, w ciągu najbliższych 5 lat coś się jednak tutaj wydarzy.
Ono jest na pewno zauważalne. To znaczy, ja nie mówię, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, bo dalej oceniam to tak, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że w Polsce wojny nie będzie, ale biorę to prawdopodobieństwo przy planowaniu jakichś swoich działań za jakieś tam, nie wiem, 5, może 10%. One po prostu istnieje. Ciężko liczbowo je określić, ale to prawdopodobieństwo po prostu istnieje.
Mhm. I teraz... Chciałem cię zapytać, jak oceniasz nasze w sensie rządowe, polskie działania w ostatnim czasie? Może te humanitarne zostawimy zaraz, jak wejdziemy do tego tematu, ale no ja nie ukrywam, że z niepokojem, jadąc tutaj do ciebie, przeczytałem artykuł, że już tam się klaruje jakaś propozycja polskiej, natowskiej misji pokojowej, tak zwanej, i tam 10 tysięcy żołnierzy by miało jechać i tam niby pilnować stref humanitarnych, no ale to tak trochę brzmi, jakbyśmy szli za daleko, ale może przesadzam, może to właśnie tak powinniśmy działać.
Znaczy, przyszłość nas rozliczy i dopiero w przyszłości będziemy wiedzieli, co jest właściwą metodą działania, a co nie. Naprawdę nikt nie wie, nikt nie może teraz powiedzieć, mam 100% pewności, że powinniśmy jakoś się zachować. Po latach, po kilkudziesięciu latach to łatwo ludzi rozliczać, że na przykład Polacy w 39 podjęli złą decyzję, albo Francuzi, że nie zaatakowali w 39 Niemiec. Ale oni mieli wtedy dokładnie takie same rozterki, jak my teraz. Czy wchodzić do tej wojny tak szybko, czy wysyłać już teraz swoich żołnierzy, a może się rozejdzie po kościach, a może tej wojny nie będzie. Francuzi mogli się tak łudzić, tak? I teraz Polacy również być może się tak łudzą. Moje podejście jest takie, że najważniejszą rzeczą, do której powinniśmy doprowadzić, to to, żeby wojny nie było na terytorium Polski. Działamy sobie jako normalne państwo tak mniej więcej od 30 lat. Tak widzimy, trochę udało się już zbudować, Warszawa trochę się zmieniła i trochę żal byłoby to wszystko stracić, tak mi się wydaje. Tak? Od 45 roku nie mieliśmy tu żadnych walk i oby jak najdłużej. Ja rozumiem, że solidaryzujemy się z Ukrainą, nie chcieliby musimy być na miejscu Ukraińców, trzeba im pomagać, ale no nie powinniśmy skakiwać pod ten jadący czołg. Naszym najważniejszym interesem jest to, żeby w Polsce nie było wojny. Gdybyśmy mieli jakąś jeszcze potężną armię, byli uzbrojeni po zęby, mieli bardzo dużo nowoczesnej broni, bardzo dużo żołnierzy, no to można by wtedy pomyśleć, czy przypadkiem nie warto włączyć się do tej wojny, rozbić łeb Rosjanom w miarę wcześniej i mieć problem z głowy, być może na dekady, tak? Taka myśl mogłaby nam chodzić po głowie, ale no niestety bardzo dużo wskazuje na to, że naszej armii bardzo daleko jest do armii, która jest bardzo silna i uzbrojona po zęby. My od lat nie uczestniczyliśmy w żadnej wojnie, poza jakimiś tam ekspedycjami tam w Iraku czy gdzie indziej, więc nasza armia nie bardzo ma doświadczenie, nie walczyła i mam pewne obawy, czy na pewno wypadłaby tak dobrze jak armia ukraińska. Tutaj tak delikatnie powiem, mam obawy, czy byłoby tak dobrze, patrząc na to, jak działają inne sektory państwa polskiego, tak? Jak patrzymy, jak działa szkolnictwo, system ochrony zdrowia, uniwersytety, urzędy skarbowe, czy moglibyśmy podejrzewać, że akurat tam jest wszystko świetnie? Boję się, że nie jest tak świetnie, jak się niektórym wydaje. Stąd istnieje duże prawdopodobieństwo, że idąc na tą wojnę, byśmy wiele nie zdziałali. Za to możemy naprawdę bardzo dużo stracić. Teraz wszyscy nas do tej wojny namawiają. Ukraińcy nas przede wszystkim do tego namawiają. Jest to zupełnie zrozumiałe. Gdybyśmy byli Ukraińcami, też byśmy teraz Polaków namawiali do przyłączenia się do wojny. Jak we wrześniu 39 Niemcy nas napadli, to też chcieliśmy, żeby cały świat jak najszybciej rzucił się na Niemcy. To jest ich zupełnie nieoczywisty interes. Będą robić wszystko, co tylko możliwe, żeby Polska do tej wojny przystąpiła i trochę im pomogła. Nie mam o to żadnych pretensji, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest w interesie Ukrainy, prawdopodobnie w interesie Stanów Zjednoczonych, ale nie w interesie Polski. Wciągnięcie Polski do wojny sprawia, że... Znaczy Ukraińcy niczym nie ryzykują, jeżeli Polska przystąpi do wojny, to może im tylko pomóc. Amerykanie prawie niczym nie ryzykują. Siedzą sobie za oceanem, bomby żadne na Nowy Jork nie spadną. Stany Zjednoczone wprost powiedziały, że swoich żołnierzy na Ukrainę nie wyślą. I teraz, jeżeli Polska wyśle swoje samoloty albo jakąś misję pokojową wyślemy na Ukrainę, to prawdopodobieństwo tego, że zostaniemy wciągnięci w wojnę i stracimy te wieżowce, no jest po prostu bardzo duże. I to my najbardziej ryzykujemy, więc decyzja ewentualna o przystąpieniu do konfliktu powinna zapaść tylko i wyłącznie w Warszawie. Oczywiście powinna być negatywna, ale nikt nie powinien nas do tego zmuszać, ani raczej powinniśmy nerwowo reagować na to, że ktoś nas do tego namawia. To nie jest nasz interes, to jest interes Amerykanów, to jest interes Ukrainy, żeby do tego konfliktu przystąpić, ale nie nasz. No i też co to znaczy misja pokojowa? To Putin mówi, że on nie zaatakował Ukrainy, tylko że zrobił tam misję, operację specjalną polegającą na denazyfikacji, tak? Czyli to jest po prostu wojna, bo teraz nie można wypowiadać wojen, bo to jest nielegalne, więc wstrzymamy operacje specjalne, czy jak Obama atakował chyba Libię, to była operacja kinetyczna, tak? To nikt nie powie, że wojna, to jest zawsze interwencja, operacja, jakaś jedna czy druga, bo nie można powiedzieć, że ktoś kogoś napadł, czy wypowiedział wojnę, więc my nie wypowiadamy wojny Rosji, my wyślemy misję pokojową, ale na czym będzie polegała ta misja pokojowa, jak nasi żołnierze trafią na front? No, na normalnej wojnie z Rosją i ja naprawdę jestem daleki od tego, żebyśmy teraz wypowiadali wojnę mocarstwu atomowemu. Wydaje mi się to bardzo nierozsądne.
Wspomniałeś o tym, że to może opłacać się Amerykanom, więc ten wątek chciałbym pociągnąć, bo faktycznie wielu ludzi mówi teraz, że tak w interesie amerykańskim to by było, żeby ta Ukraina była takim Afganistanem, żeby to się tak ciągnęło i tu Rosja, żeby biedniała na tym, żeby ogólnie wszyscy biednieli, bo wtedy im będzie lepiej. Stara, dobra, mocarstwowa polityka. No i w sumie faktycznie patrząc z tej perspektywy, jakby jeszcze tu jakaś Polska przedłużyła to wszystko, no to nie byłoby to złe, tak mówiąc prowokacyjnie. Czy myślisz, że to może się skończyć na pobożnych życzeniach, czy tam będzie aktywne podpuszczanie naszych rządzących, może jakaś prowokacja wręcz, że coś wybuchnie na granicy przypadkiem?
Aktywne podpuszczanie to już trwa od jakiegoś czasu. Przecież czytaliśmy, jak entuzjastycznie Zachód reagował na to, że swoje myśliwce wyślemy na Ukrainę i dopiero stwierdzili, że to jest zbyt ryzykowne, jak polski rząd zaproponował, to my z chęcią oddamy wam te myśliwce, to wy im je przekażcie. To wtedy Stany Zjednoczone powiedziały, o nie, to za duże ryzyko, to my wolimy tak nie robić. Ale Polska zaraz granicząca z Ukrainą, to dla nas nie było zbyt wysokie ryzyko, tylko dla Stanów Zjednoczonych. No ewidentnie Polska jest czasem traktowana jak taki jeż do rzucenia w gacie Rosjan przez Amerykanów i ja to rozumiem, tak? To z punktu widzenia amerykańskiego się kompletnie dobrze spina, natomiast ja nie bardzo chciałbym być tym jeżem w rosyjskich gaciach. Jest zupełnie oczywiste, że jeżeli Rosjanie z Chińczykami rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi, to w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby Rosja była jak najsłabsza. Oni teraz mają na bieżąco to, ile kosztuje zaangażowanie w taki Afganistan, bo po 20 latach dopiero wyszli z Afganistanu, policzyli sobie, ile to ich kosztowało. Wcześniej widzieliśmy, że Imperium Sowieckie strasznie dużo straciło na wojnie w Afganistanie w latach 80., więc to naprawdę nie pomaga toczenie takiej wojny. To bardzo osłabia. I gdyby Rosjanie ugrzęźli na lata na Ukrainie i rzeczywiście byłby tam taki Afganistan, to sądzę, że Amerykanom by to zupełnie wystarczyło. Problem będzie wtedy, jeżeli Ukraina upadnie. Jeżeli rzeczywiście ta wojna się skończy całkowitym zwycięstwem Rosjan, że anektują załóżmy Ukrainę, tak? Chociaż też pytanie, jaki cel oni tak naprawdę chcą osiągnąć i co oni w ogóle teraz mogą zrobić, bo pierwszy plan był taki, że w 3 dni zajmują Kijów, zmieniają władzę i mają Ukrainę podporządkowaną. Natomiast w tym momencie pytanie, czy Rosja jest w stanie w ogóle okupować tak wielki kraj i tak wrogo nastawiony, jakim jest Ukraina, jaki oni mają scenariusz wyjścia. Ja nie bardzo, prawdę mówiąc, wiem, co Rosja może z tym teraz zrobić. Natomiast puśćmy wodze fantazji, załóżmy, że sytuacja na Ukrainie się uspokaja. No to wtedy ewidentnie kolejnym takim miejscem, gdzie można Rosjanom napsuć krwi, byłaby oczywiście Polska. Już po zajęciu, zdobyciu i spacyfikowaniu Ukrainy. Zresztą to w opracowaniach amerykańskich think tanków można, to w miarę niedawnych można przeczytać, że w wypadku jakiegoś konfliktu z Rosją, no to Polska pełniłaby właśnie rolę takiego potykacza, żeby dać głębię strategiczną wojskom NATO, tak żeby Rosjanie tu weszli, ugrzęźli, żeby nasza partyzantka, czyli ten wod na tyłach psuły krew Rosjanom, a Amerykanie, załóżmy, prowadzą jakiś kontratak z nad Odry. Więc tak, my jesteśmy tutaj traktowani jako zasób, jako miejsce, w którym w razie czego można prowadzić wojnę, oczywiście najlepiej nie swoimi rękoma, i gdzie można generować znaczne koszty dla Rosji. Przy czym oczywiście znacznie lepszym miejscem do tego jest Ukraina, więc mam wielką nadzieję, że sprawa zakończy się na Ukrainie i nie będziemy testować tego, jak my dobrym potykaczem jesteśmy.
A czy w takim razie, patrząc na to, co się teraz dzieje, zakładasz, że może jednak pan Władimir zacząć wciskać te swoje przyciski, czy to się nikomu nie opłaca łącznie z nim?
Nikt nie wie, co mu siedzi w głowie Putina. Rozumiem, że chodzi o ten atak jądrowy, tak?
Tak.
No, Rosja to jest stacja benzynowa rządzona przez mafię, niestety dysponująca dosyć pokaźnym arsenałem jądrowym. I ten arsenał jądrowy jest tu w tym momencie największym problemem, bo tego się oczywiście najbardziej boję. No, podobno w rosyjskiej doktrynie wojennej od dobrych 10 lat jest to deeskalacyjne uderzenie jądrowe. Tak? Wyobraźmy sobie, że wojna zaczyna, mamy wojnę konwencjonalną i zaczyna Rosji nie iść na tej wojnie. Tak? Niech jakieś tam siły NATO wejdą już na teren Rosji, idą z dużą ofensywą w kierunku Moskwy. I wyobraźmy sobie, że w takiej złej sytuacji, a być może znacznie mniej złej, idzie atomówka na Rzeszów. Tak? Załóżmy, nie żebym źle życzył Rzeszowowi, ale załóżmy, że idzie na Rzeszów. I co się wtedy dzieje? No, Zachód ma co do zasady dwie możliwości. Może rozpocząć wojnę atomową z Rosją, co jest, tak mi się wydaje, w interesie absolutnie niczyim, poza tymi najbardziej radykalnymi ekologami. Albo może wtedy stwierdzić, to okej, to my to dziękujemy, to bierzcie sobie tą Ukrainę, Polskę, Białoruś, co wy tylko tam chcecie, na atomówki z wami naparzać się nie będziemy. No i tak prawdę mówiąc, to drugie rozwiązanie nie brzmi tak głupio w porównaniu do tego pierwszego rozwiązania. I podejrzewam, że Zachód raczej byłby skłonny nas odpuścić, byle tylko tak, żeby nie rosły gdzieś pod Amsterdamem, na przykład, albo pod Paryżem. Stąd to tak zwane deeskalacyjne uderzenie jądrowe po to, żeby uspokoić sytuację, jest cały czas możliwe. Przy czym nie wydaje mi się, żeby w tej sytuacji, jaką teraz mamy, kiedy Rosja walczy póki co z samą Ukrainą, do tego doszło. Wydaje mi się to niepotrzebne. Prawie na pewno. Natomiast no, nie wiemy, co się dalej wydarzy. Czy my rzeczywiście jesteśmy na początku III wojny światowej, czy też nie. Czy my mamy ten wrzesień 1939 roku i sprawy nabiorą takiego tempa jak wtedy, czy też nie. No, pamiętajmy, że od ataku na Polskę, potem do ataku na Francję, to trochę czasu minęło. To zdaje się był maj, wcześniej jakiś tam kwiecień i rozprawa z Danią, czy też z Norwegią, więc mieliśmy kilka miesięcy wtedy pauzy. I teraz nie wiemy, kiedy się ta wojna na Ukrainie skończy, nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, czy za rok, czy za dwa lata nie będzie gdzieś dogrywki. No to, co wiemy, to to, że trochę się zmieniło na świecie. Już nie ma tego spokoju, jaki mieliśmy przez 30 lat. A gdzie nas to zaprowadzi, nie wiem, ale nie widzę żadnego powodu, żeby wykluczać nawet ten bardzo negatywny scenariusz. To jest ten mechanizm wyparcia, o którym cały czas na początku mówiliśmy, że ludzie po prostu tej możliwości nie przyjmują do wiadomości. To się na pewno nie wydarzy. A czemu się to nie wydarzy? Bo bardzo bym tego nie chciał. No niestety to nie jest argument dla rzeczywistości. Mieszkańcy Hiroshimy i Nagasaki też pewnie bardzo nie chcieli, żeby na nich spadła bomba atomowa, ale ona jednak tam spadła. I nie można wykluczyć, skoro to już dwa razy już się wydarzyło, naprawdę trzeba być wielkim optymistą, żeby stwierdzić, że to już nigdy nigdzie się nie wydarzy.
A czy uważasz, że polski rząd da się w te podpuszczenia, że tak powiem, wciągnąć? Bo na razie mamy taki komunikat związany z tymi samolotami, który można by powiedzieć, że rząd zachował się jednak trzeźwo lotnie. No ale z drugiej strony teraz właśnie ta misja pokojowa. Jak myślisz, odpuszczą? Bo ja się też zastanawiam, nie żebym jakieś spiski tu głosił, ale że może z tą misją pokojową to jest tak, że i tak NATO się nie zgodzi, wszyscy wiemy, że się nie zgodzi, to my tak będziemy mówić, że my byśmy chętnie wysłali, żeby to tak PR-owo, ale dlatego, że wiemy, że to się nie wydarzy. Dopiero by był problem, jakby się na to, nie daj Boże, zgodziło. Ale może nie, może naprawdę tam chodzi w tych głowach jakiś pomysł, że może tam działajmy.
Znaczy, co siedzi w ich głowach, tego nie wiem. Na samym początku konfliktu nie podobało mi się zachowanie polskiego rządu, bo byliśmy właśnie zbyt ofensywni. Chociażby ten pomysł wysłania naszych myśliwców na wschód w taki zupełnie jawny sposób. Tak mi się wydaje, że one prędzej czy później i tak tam trafią, być może jako części, ale nie należy o tym tak głośno mówić, jak to nasz rząd robił. I w pewnym momencie już byłem bardzo pesymistycznie nastawiony do przyszłości. To chyba wtorek, bo jeżeli dobrze pamiętam. I ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu naprawdę sensownie z tego wybrnęliśmy, to znaczy ta propozycja przekazania samolotów do bazy Ramstein, żeby Amerykanie sami zrobili z nimi, co uważają za słuszne, była naprawdę trzeźwa, zupełnie nie jak myśl naszego rządu. Nie poznawałem chłopaków, co oni takiego wymyślili. Naprawdę byłem prawie, że dumny z polskiego rządu, że tak dobrze z tej ciężkiej sytuacji, którą zresztą sami się wpakowali, wybrnęli. I wtedy pomyślałem, oho, chyba zaczęli łączyć wątki, ktoś wpuścił tlen do polskich ministerstw, chyba jest dobrze. No po czym zaczął Kaczyński wyskakiwać z tą misją pokojową, żeby jednak znowu z wojskiem iść na Ukrainę, przy czym zwracam uwagę, że wysłanie misji pokojowej, czyli po prostu wojska na Ukrainę, jest jeszcze grubsze niż wcześniej wysłanie tych myśliwców. A przypominam, że Stany Zjednoczone, a wcześniej Wielka Brytania, bo tego samego dnia były dwa komunikaty. Najpierw brytyjski MSZ powiedział, ok, Polacy, jak chcecie wysłać te myśliwce, to my jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę szapoba, jesteście bardzo odważni, w razie czego spróbujemy wam pomóc, jak coś się wydarzy. No Brytole nam takie ostrzeżenie wysłali. Byłem naprawdę tego dnia taki, miałem taką huśtawkę nastrojów. Nawet Brytyjczycy widzą, jak to jest głupie, nie? To mam może nasz rząd dojrzy. No i rzeczywiście dojrzał. I wieczorem powiedzieli Amerykanie, że to zbyt duże ryzyko, żeby przekazywać myśliwce Ukrainie. No to skoro przekazanie myśliwców Ukrainie jest zbyt dużym ryzykiem, to jak nazwiemy wysłanie wojska na Ukrainę na tak zwaną misję pokojową? No to jest przekroczenie jakiejkolwiek akceptowalnej skali ryzyka i po prostu mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
No to teraz tak, tak pragmatycznie patrząc na nasze życie, traktaty, umowy NATO, artykuły 5, to myślę, że w tym wieku już możemy sobie między bajki włożyć, zwłaszcza jak ktoś zna historię, no to wie, że fajnie, może nam ktoś kiedyś gdzieś pomoże, a może nie. No to jak my sami sobie możemy pomóc, żeby zakładając, że na przykład scenariusz optymistyczny, Ukraina wygra i zrobi to szybko. I można powiedzieć, mamy spokój, ale ten spokój, no, każdy już trzeźwo myślący będzie liczył ten spokój, tak? Że to będzie może 5 lat, może 10, aż się wszystkie rany zagoją, no i dalszy ciąg. Jak my za te 5 lat możemy być gotowi, żeby, jak wtedy się imperialistyczne pomysły komuś znowu odpalą, to żeby jednak nas na tej mapie nie było Łukaszenkowej rysowanej tym patykiem. Więc
ja nie jestem specjalistą od wojskowości, nie powiem ci, jakie uzbrojenie powinniśmy kupić, bo się po prostu autentycznie na tym nie znam. To co ja potrafię powiedzieć, to, że jeżeli ktoś jeszcze ma co do tego wątpliwości, bo jeszcze niedawno sporo osób miało, to jedną z nielicznych rzeczy, na jakie państwo powinno wydawać pieniądze, jest wojsko, tak? Jeżeli nie będziemy utrzymywać naszej własnej armii, to będziemy na naszym terytorium utrzymywać czyjąś inną armię. Naprawdę lepiej mieć swoje wojsko, tutaj finansować swoje wojsko niż czyjeś. Więc musimy mieć silną armię. To jest świetny przykład Ukrainy. Gdyby ukraińska armia pękła, tak jak w 2014 roku, kiedy ten Krym właściwie bez walki został oddany bez jednego wystrzału, to by teraz nikt się tą Ukrainą tak naprawdę nie przejmował. Putin by zajął Kijów w 3 dni i temat by się skończył. Pewnie na większości tych sankcji nawet by nie było, by Zachód nie zdążyłby ich po prostu wprowadzić. Natomiast to, że tyle osób jeszcze się tą Ukrainą interesuje, że cały świat wysyła tam broń, wynika tylko i wyłącznie z tego, że Ukraińcy się sami bronią, polegając na swojej własnej sile. Oczywiście Zachód im wysyła broń, ale to dalej ta broń jest w rękach ukraińskich żołnierzy. Armia ukraińska nie straciła morale, ma cały czas bardzo wysokie i w miarę dobrze sobie radzi, na pewno lepiej niż ktokolwiek zakładał. Oczywiście faworytem dalej jest Rosja, wygląda to cały czas na korzyść Rosji, ale Ukraińcy świetnie sobie radzą, bo mają swoją własną siłę. No i niestety my również musimy mieć swoją siłę. Nie możemy swojego bezpieczeństwa opierać tylko i wyłącznie na tym, że mamy z kimś sojusz, bo jeżeli ktoś nas napadnie, a my nie będziemy mieli żadnej siły, po prostu się od razu poddamy, no to nikt nie zdąży nawet nam pomóc, tak? No zanim to wojska się zamobilizują, zanim ktoś podejmie jakieś decyzje, to już nas nie będzie. Musimy sami mieć swoją siłę, musimy mieć realną możliwość obrony. I teraz moja intuicja, ale to jest tylko intuicja, bo tu fachowcem nie jestem, jest taka, że powinniśmy sobie trochę odpuścić te najdroższe zabawki, które świetnie wyglądają na spotach reklamowych, które w wiadomościach fajnie się pokazuje, że kupujemy za olbrzymie miliardy dolarów najnowocześniejszą możliwą broń. Być może powinniśmy trochę bardziej nasycić nasze jednostki jakąś taką bronią, nie wiem, przeciwpancerną, dla piechoty, coś takiego, co jest tańsze. Nie musi kosztować miliardów, ale rzeczywiście może zrobić jakąś różnicę. Przy czym to jest tylko moja intuicja. Tak w życiu bywa, że te najdroższe, najnowocześniejsze rzeczy są po prostu najdroższe, ale wcale nie muszą dawać nam największej wartości dodanej. Tak w biznesie jest, że 80% użyteczności możemy często sfinansować za 20% kosztów, a żeby podbić tą 20% użyteczności, to już musimy się wykosztować na 80%. Że im coś jest bardziej tam high-endowe, tym ta cena rośnie po prostu wykładniczo. I pytanie, czy nasze wojsko rzeczywiście powinno kupować zdecydowanie najdroższe rzeczy, czy być może zapłacić mniej za trochę gorsze, ale mieć tego więcej. Ale to jest tylko moja intuicja. Natomiast wniosek jest oczywisty, musimy się uzbroić po zęby, nie mamy innego wyjścia.
No i teraz, bo porównajcie to do biznesu, fajnie, i w biznesie często też jest tak, że trzeba bardzo ostrożnie liczyć, tak, Excele, żeby się zgadzały i nie przeholować z zadłużeniem na przykład, a tu mamy pomysł, żeby jednak zmienić konstytucję, choć mam wrażenie, że ona się ma co pół roku zmieniać pod różnymi pretekstami, tym razem zmienić ją po to, żeby móc nie liczyć wojskowości do zadłużenia tego ogólnego, czyli tak naprawdę de facto, żeby zwiększyć zadłużenie jeszcze bardziej. Czy sytuacja jest na tyle nagląca, że może trudno, może to musimy wziąć na klatę, że trudno już zadłużmy się na 98% PKB, byle tylko się obronić?
Trudne pytanie. Trudne pytanie. Pewnie za miesiąc czy za dwa będziemy mądrzejszy. Ci, znowu, moja intuicja mówi mi, że jesteśmy na tyle dużym i na tyle bogatym państwem, że nas na dobrą armię po prostu stać. Jeżeli porównamy nasze wydatki na uzbrojenie z wydatkami Turcji czy z wydatkami Izraela, to my naprawdę nie wyglądamy źle. My naprawdę wydajemy już teraz dużo pieniędzy, tylko niestety pytanie, jak my wydajemy te pieniądze. I tu mam pewną obawę, że w wojsku, podobnie jak w innych częściach zarządzanych przez nasze państwo, pieniądze są po prostu wydawane nieefektywnie. I teraz, gdyby zciąć niektóre zbędne wydatki, no, kancelaria premiera chyba czterokrotnie za obecnego premiera zwiększyła swoje wydatki i takich rzeczy na pewno jest więcej, to prawdopodobnie już teraz byśmy uzbierali pieniądze na naprawdę dobrą armię. I teraz samo to, żeby się trochę zadłużyć na natychmiastowe zwiększenie gotowości bojowej, nie wydaje mi się takie głupie w założeniu. Natomiast pytanie o realizację, bo boję się, że to będzie bardzo niebezpieczny precedens i zaraz się okaże, że to nasza reguła konstytucyjna to w ogóle przestanie obowiązywać. No, rok czy dwa lata temu wydaliśmy mnóstwo pieniędzy na walkę z wirusem, które też nie liczyły się do tego naszego zadłużenia. Próbiliśmy to jakieś tam zewnętrzne fundusze, które się nie wliczały, dzięki czemu nie były pod kontrolą parlamentu, tylko tam rząd sobie sam z palca wydawał te pieniądze i boję się, że teraz będzie podobnie, bo jeżeli te pieniądze nie będą tak oficjalnie liczone, jeżeli nie będzie tam kontroli parlamentu, to ktoś tak może trochę sam sobie uszczknąć, jak to u nas często bywa, więc ja miałbym pewne opory przed zgodą na taką zmianę konstytucji, to jest po prostu bardzo niebezpieczny precedens. My z całym zadłużeniem na wszystko powinniśmy się w tym limicie zmieścić. Drugie pytanie oczywiście, czy ten limit nie jest zbyt niski? Prawdopodobnie jest. Jak badałem kiedyś dosyć dokładnie wpływ długu publicznego na gospodarkę, to dla państw takich jak Polska to 60% to naprawdę nie jest źle. Moglibyśmy się spokojnie zadłużyć do 70% czy do 80%. No problem tylko polega na tym, że dzięki temu, że mamy tą regułę, no to się jak głupi nie zadłużamy, jak Grecy czy jak Włosi, bo coś nas blokuje. Jak sobie ją podniesiemy do 80%, no to politycy zaraz dojdą do tego 80% i znowu pojawi się pytanie, to z czego my teraz mamy sfinansować wojsko? Pozwólcie nam zadłużyć się bardziej. No politycy powinni rozumieć, że w normalnych czasach to zadłużenie powinno być 20-30% po to, żeby mieć margines bezpieczeństwa na czasy złe, na przykład takie jak mamy teraz. A nie, że w czasach dobrych my podchodzimy pod limit i wtedy rozkładamy ręce, no my byśmy chcieli kupić armię, ale niestety nie ma, no bo no, nie możemy się zadłużyć. Więc trzeba było myśleć wcześniej i jestem tu sceptycznie nastawiony do podnoszenia, do zmiany konstytucji w tym zakresie.
No zwłaszcza mam nadzieję, że te kwoty w ten sposób pozyskane z zadłużenia nie byłyby tak skuteczne w zwalczaniu wroga, jak tamte zadłużenia w zwalczaniu pandemii. W każdym razie, no to dobra, bo teraz tak, to przejdźmy może na poziom taki bardziej indywidualny, jednostkowy poszczególnych ludzi. No, nikt nie chce atakować Ameryki oczywiście z wielu powodów, ale jednym z nich jest tam, że tam każdy jest żołnierzem, no bo każdy ma broń. To jest temat w Polsce bardzo kontrowersyjny, trudny, można powiedzieć. Ty jesteś zwolennikiem, żeby każdy mógł mieć broń, w dodatku, żeby to było nierejestrowane. Tu jest ta ciekawostka, którą zresztą w jednym wywiadzie z tobą poznałem, że Rosjanie tam sprawdzają te rejestry, tak? Kto w Ukrainie ma zarejestrowaną broń. Strach się bać, po co? W każdym razie. Natomiast pojawia się pytanie, na pewno się pojawi, pojawiłoby się w komentarzach, gdybym go teraz nie zadał. No dobra, ale przecież właśnie te słynne strzelaniny w szkołach amerykańskich, tam się strzelają, tam komuś coś odwali, to zaraz dzieci giną i tak dalej. I to jest argument, który brzmi na logiczny i chciałbym poznać kontrargument.
Czy trzeba spojrzeć na statystyki ze Stanów Zjednoczonych, to naprawdę śmierć w wyniku masakry w szkole nie należy do typowych rodzajów zgonu. Tych strzelanin wcale tak dużo nie ma. Stany, gdzie jest dużo broni, są bardzo bezpieczne i to jest zupełnie naturalny mechanizm. Niech ktoś sobie wyobrazi, że idzie przez jakieś blokowisko nocą i zostanie napadnięty. No to czym się może bronić? No może próbować uciekać, tam pięścią kogoś walnąć, może jakiś gaz wyjmie. W każdym razie taka osoba zaatakowana raczej nie jest wielkim zagrożeniem dla atakującego. A wyobraźmy sobie tą samą sytuację, ale idziemy z pistoletem. Poziom ryzyka dla ewentualnego napastnika jest po prostu nieporównywalnie wyższy. Jeżeli mamy świadomość tego, że każdy dookoła nas ma broń i w razie czego nas po prostu odstrzeli, albo nie on, ale inny przechodzień, tak, zainterweniuje i zastrzeli napastnika, to jest nagle po prostu spokojniej. Ludzie się mniej awanturują, mniej się biją na ulicy, mniej napadają, no bo każdy się boi. Chciałbyś się włamać do domu, gdzie ktoś może cię odstrzelić? No raczej byś nie chciał włamać. W ogóle pewnie nigdzie nie chciałbyś się włamywać.
Ale akurat
gdybyś miał taką myśl, to wolałbyś się włamywać gdzieś, gdzie nikt nie ma broni, tak? No bo to jest po prostu bezpieczniejsze. W związku z czym samo to, że ludzie, sama świadomość tego, że każdy w okolicy może posiadać broń, działa na ludzi trochę trzeźwiąco i ich trochę uspokaja, co samo w sobie ma wielką wartość. To jest pierwsza istotna rzecz. Druga, no jeżeli ludzie nie mają broni, to nie mogą się bronić. No, broń służy do obrony po prostu. I teraz w państwach, gdzie ludzie mają broń, jest trochę więcej wolności niż tam, gdzie tej broni nie mają, bo politycy muszą mieć świadomość, że no, w razie, zawsze może dojść do jakiegoś buntu, do jakiejś rewolucji. Trzeba się pilnować. W sensie tam rządzą ludzie, a nie politycy. Natomiast w państwach, gdzie nie ma broni, no rządzą politycy. W Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, nie wiem, w Finlandii, w Czechach, ludzie mają broń, tak? Kto zakazywał posiadania broni? No Stalin, Hitler, jakiś tam Mao, różnego rodzaju dyktatorzy, czy przedstawiciele takiej totalitarnej myśli zarządzania państwem. Więc w historii ludzkości co do zasady źli ludzie chcieli, żeby naród był rozbrojony, tak? A ludzie, którzy nie chcieli ludziom robić krzywdy, nie mieli żadnego problemu z tym, żeby wolny człowiek miał broń i mógł się bronić. Zresztą pomijając już takie czasy spokojne, typowe, których być może na wiele lat już odpłynęły, to już być może w ogóle nie jest nasz przypadek. Mamy 2022 rok, wojna się toczy kilkaset kilometrów od naszych granic, a kilkadziesiąt kilometrów od tych granic latają bomby. Istnieje ryzyko, że wojna będzie tutaj. Teraz, jeżeli tu wejdzie jakaś armia rosyjska lub zrobi się dziko, policja przestanie funkcjonować, kto nas będzie bronił? Jeżeli ktoś nie ma broni, to się po prostu nie obroni przed napastnikiem. Mogą być problemy z dostawą żywności. Od razu się pojawią jakieś dzikie bandy. Zawsze tak było na wojnach. I teraz uczciwy człowiek musi mieć broń, bo inaczej nikt innego nie obroni. Może stracić swoje życie, może zostać napadnięty, jego żona może zostać zgwałcona. No, w interesie Polaków jest to, żeby móc się obronić. Nie mówię już o tym, żeby ta broń była potrzebna dla partyzantki. Bardzo często ta partyzantka robi więcej złego niż dobrego, ale po prostu do obrony ludności cywilnej przed zwyczajną, obecną często na wojnie przestępczością. Jak tylko widać już było, że za kilka dni ta wojna na Ukrainie będzie, tam tydzień przed wojną mniej więcej prawo się zmieniło i nagle ludzie nabyli prawo do posiadania broni. Na tydzień przed wojną, trochę późno. Gdyby to było wcześniej, mogliby tą broń sobie kupić, nauczyć się ją posługiwać. Wcześniej był na to czas. Na rozdawanie broni nie jest czas na tydzień przed wojną. Trzeba to zrobić 10 lat przed wojną. Niech ludzie nabędą tej kultury posiadania broni. Niech się z nią otrzaskają na strzelnicy, tak żeby potrafili jej użyć, kiedy dojdzie do jakiegoś zagrożenia.
Mhm. To jeszcze tylko zapytam, bo w sensie jakby musimy zaakceptować efekty uboczne, tak? Bo wydaje mi się, że jakieś są, dlatego że no, doświadczenie pokazuje, że ludzie bywają racjonalni, ale nie zawsze tacy są, więc wyobrażam sobie sytuację, że mam sąsiada, który regularnie ćpa. I ta broń, którą on dostanie na bazie nowego prawa, spowoduje, że ja stracę życie za tydzień. W sensie musimy jako kraj wziąć to na klatę, tak, że to będzie ten odchył jakiś tam.
Tak, podobnie jak sąsiad kupi sobie samochód, może ci przejechać na pasach. No niestety takie coś może się wydarzyć, ale to nie znaczy, że powinno się zakazać posiadania samochodu. Zobacz, otaczają nas samochody, jedziemy przez centrum Warszawy. Nie miałeś kiedyś czasem takiej myśli, że jedziesz 100 km na godzinę między miastem, ale nie na autostradzie. I ktoś naprzeciwka zjedzie i ciebie uderzy? Ile to wysiłku potrzeba, żeby przekierować lekko kierownicą i uderzyć tego naprzeciwko? Duże ryzyko, tak? I bierzesz na klatę to ryzyko, że jadąc samochodem w każdej chwili ktoś cię dookoła może zabić. I żyjemy z tym.
Tak. Ale powiem, że jak napadnięto mnie w Barcelonie swego czasu, to cieszę się, że w Hiszpanii nikt nie ma broni, a przynajmniej, że ten człowiek broni nie miał.
Gdybyś miał broń, gdyby w Hiszpanii można było mieć broń, to by ci tam nie napadali.
No mnie jako turystę napadliby najprawdopodobniej zakładając, że właśnie byłbym optymalnym celem. Tak mi się wydaje, że jakbym był Hiszpanem napadającym na ludzi, to bym celował właśnie w turystów.
Nie wiem, jakby było. Pojedź, nie wiem, do Teksasu i zobaczymy, czy ktoś cię napadnie.
Okej. Okay. No to dobra. I teraz to idąc dalej. Czy uważasz w takim razie, że to jest realne? że to wejdzie taki przepis teraz na bazie tego flow wojennego, że tak to nazwę kolokwialnie.
Prawdopodobieństwo tego, że wreszcie uda się poluzować prawo do posiada broni, do posiadania broni, jest największe w III RP, tak? Do tej pory jeszcze nigdy nie było takiej koniunktury politycznej i takiego zrozumienia tego postulatu, natomiast no, mam obawę, że te przepisy nie wejdą w takiej formie, w jakiej powinny. I teraz, co jest bardzo ważne, o czym właśnie mało kto mówi, chodzi o rejestr, nie tylko prawo do tego, żebyśmy mogli posiadać broń. No, zresztą ciekawa dygresja. No, można pójść do sklepu, nie wiem, do Lidla i kupić sobie tam siekierę, tak? Albo nóż bardzo długi. No, leżą te siekiery. Czy siekiera jest bronią śmiercionośną? No, ewidentnie jest. Siekierą można komuś zrobić krzywdę. Czy ktoś rejestruje, kto kupił siekierę? Albo kto kupił długi nóż kuchenny? No, nikt tego nie rejestruje. Każdy zły człowiek może kupić siekierę, może kupić tasak, może kupić bardzo długi nóż i komuś zrobić krzywdę. Tym łatwo jest zrobić komuś krzywdę. Nikt tego nie rejestruje. Świat jakoś dalej działa. Mamy w Polsce czarnoprochowce. Czarnoprochowiec to jest broń wykonana tam według techniki sprzed 1800, nie pamiętam, 70 czy któregoś tam roku. To jest broń w pełni funkcjonalna. Taką bronią rozegrano wojnę secesyjną. Oglądał ktoś z naszych widzów jakiś film o wojnie secesyjnej. Widzicie, ile tam się krwi lało, ile tych ludzi nawzajem się wystrzelali. To była broń czarnoprochowa. Taką broń jak z wojny secesyjnej można sobie kupić w sklepie z bronią, ale każdy ją może kupić. W sensie przychodzi się, kupuje się taką broń i się wychodzi. Nawet nie jest się nigdzie rejestrowanym. Nikt nie wie, ile w Polsce jest egzemplarzy broni czarnoprochowej. Ja sam, kiedy jeszcze miałem sklep z bronią, więc sprzedałem tego pewnie z setki. Do tej pory nie wiem komu, ponieważ tego się nie rejestruje. Każdy dorosły człowiek przychodzi, kupuje sobie rewolwer, albo kupuje sobie karabin, taki z wojny secesyjnej, albo nawet karabin z takim cylindrem, żeby tam ileś tych strzałów można było oddać. Przecież to jest normalna, śmiercionośna broń, celna nawet pewnie bardziej niż współczesna. Słyszałeś o wielu napadach z broni czarnoprochowej?
No nie bardzo.
A to nie jest rejestrowane. Ta broń gdzieś w naszym społeczeństwie jest i nikt nie wie, kto ile jej ma. I świat się nie skończył, nie dochodzi do jakichś morderstw, nie dochodzi do jakichś dużych problemów. I teraz bardzo bym chciał, żeby Polacy mogli się bronić nie tylko bronią czarnoprochową sprzed 150 lat, ale taką współczesną, bo na śmiercionośna pewnie jest tak samo, a trochę wygodniej by nam się broniło przed napastnikiem jednak taką bronią współczesną, a nie sprzed 150 lat, mimo że jedna i druga jest jak najbardziej mordercza. I teraz jeżeli, więc widzimy, to łatwo zweryfikować, że dopuszczenie broni bez rejestracji nie sprawia, że dochodzi do masowych mordów. To raz. Dwa. Na Ukrainie dzieje się to, co można było się oczywiście spodziewać, to znaczy jak Rosjanie gdzieś wchodzą, to proszą o rejestr, czy sobie biorą po prostu ludzi z pozwoleniem na broń. Jakichś tam myśliwych, nie wiem jakie rodzaje pozwolenia na broń były na Ukrainie, na pewno myśliwi mogli mieć broń. No i pytanie, po co im te rejestry ludzi z bronią? No można się tylko domyślać, ale podejrzewam, że ci panowie potem nie idą z dobrą wiadomością do ludzi, którzy mają broń. Zresztą podobnie było w Polsce w 1939, też były rejestry broni. U mnie na Pomorzu to się bardzo źle skończyło dla ludzi, którzy mieli broń. Po prostu przychodzili Niemcy i tych ludzi mordowali. I teraz pytanie jest takie, czy naprawdę zależy nam na tym, żeby mieć jakieś spisane informacje, kto w Polsce posiada broń? Po co te informacje, komu są, do czego potrzebne? No ewentualnemu napastnikowi oczywiście są potrzebne, żeby tych ludzi potem wyszukać i wyłuskać, natomiast nam wydaje mi się, że nie są do niczego potrzebne. No i nie łudziłbym się, że te dane uda się jakoś ukryć, że jakoś sprawić, żeby Rosjanie się o nich nie dowiedzieli. No żyjemy w Polsce. Prawdopodobnie te dane już dawno są w Moskwie, stawiałbym przynajmniej na to. Więc broń powinna być dostępna dla wszystkich, komu oczywiście sąd nie zabronił posiadania broni, natomiast nie powinna być rejestrowana dla naszego własnego bezpieczeństwa. Mhm.
Uwaga, uwaga! Już wkrótce poprowadzę dla Was bezpłatnego live'a, na którym podzielę się z Wami moimi wskazówkami i pomysłami na to, jak radzić sobie w naszych kryzysowych czasach, w czasach galopującej inflacji, rosnących cen żywności i paliwa, w czasach, które stawiają przed nami mnóstwo nowych wyzwań, z którymi, no chcąc nie chcąc, będziemy musieli się zmierzyć. Poniżej tego nagrania znajdziesz linka, a tam możesz zarezerwować swoje miejsce w tym live'ie. Do zobaczenia!
No to dobra, no to teraz mamy sytuację ekonomiczną zmieniającą się intensywnie i jest taka, w sumie nie teoria, tylko praktyka, że zawsze jak coś się dzieje na świecie, to ja mam taką teorię, że w każdym kraju politycy mają taką swoją listę, taki sejfik rzeczy do przepchnięcia, które normalnie nie przejdą, a teraz nikt nie patrzy, to teraz przejdzie wszystko. Czy ty już zauważyłeś takie rzeczy, które nie mają związku z tą wojną, ale już zgrabnie są bokiem przepychane, bo i tak media o tym teraz nie będą gadać, więc może coś w Nowym Ładzie by tam polskim dodać jakiś ciekawy przepis, albo
gdzieś coś przeszło w sposób niezauważony, to jeszcze oczywiście o tym nie wiem, to się za jakiś czas dowiemy. Z całą pewnością jedna rzecz miała przejść, ale nie przeszła, czyli ustawa Bezkarność Plus do ustawy o pomocy dla uchodźców. Nagle dali przepis, że kto tam łamał prawo i kradł przy pomocy walki z COVID-em, to ma być bezkarny, tak? I co to miało wspólnego z uchodźcami, to ja naprawdę nie wiem, ale chyba jednym głosem udało się tę ustawę zatrzymać. Nowy Ład oczywiście z mediów póki co znikł, są teraz ważniejsze sprawy, te przepisy niestety cały czas obowiązują i zdaje się w Ministerstwie Finansów ktoś cały czas pracuje nad tym, żeby te przepisy zmienić, tylko że teraz mają trochę więcej spokoju, bo nikt takich nie popędza jak wcześniej. Pojawił się kilka dni temu Krajowy Plan Reform na lata 2022-2023. To jest taki dokument, który Polska musi złożyć do Unii Europejskiej. Chyba bardzo dobrze, bo gdyby nie to, to byśmy byli zupełnie zaskakiwani pomysłami na ostatnią chwilę. No i niestety w tym dokumencie jest to, że mają być ozusowane wszystkie możliwe umowy zlecenia i oskładkowane. Do tej pory jak ktoś miał pracę, miał tam na boku kolejną umowę zlecenie, to ona już była bez składek. Teraz niestety będzie, jeżeli to przejdzie, ze składkami, więc należy spodziewać się podwyższenia opodatkowania pracy. W ogóle mają też majstrować przy umowie o pracę. Będą to sprzedawać, że to jest zapewnienie większego bezpieczeństwa ludziom na umowie zlecenie i przy okazji zliberalizowanie, uelastycznienie rynku pracy, to znaczy uelastycznienie trochę umów o pracę, skończy się po prostu tym, że będzie jeden kontrakt, który będzie takim połączeniem umowy zlecenie i umowy o pracę. O szczegółach jeszcze za wcześnie mówić, bo po prostu ich nie znamy, ale prawdopodobnie wzrośnie w wyniku tego składkowanie i obciążenie podatkami i składkami wynagrodzeń.
Czyli zaczyna się, można powiedzieć, wyciągania asów z rękawa. Ukraińcy. Ukraińcy są przekroczyli naszą granicę w liczbie przekraczającej już 2 miliony. To, co będzie dalej, czy oni zostaną, czy pojadą, czy wrócą, to będzie zależało od rzeczy, które jeszcze nie wiemy, czyli od przyszłości tej wojny. No i teraz tak, Polacy mają obawy, bo jakby przynajmniej ci, którzy gdzieś tam starają się nie myśleć tylko sercem, a serce tutaj polskie okazało się wyjątkowe. No ale teraz trzeba będzie nad tym wszystkim przejść do porządku dziennego, do jakiejś rzeczywistości, żeby no, nie zbankrutować. I pytanie, co my powinniśmy robić, zarówno jako państwo, a być może jako, nie wiem, przedsiębiorcy, co my mamy robić, żeby nam się tutaj domek z kart nie posypał przez to wszystko?
To znaczy tak, jak będzie, to nikt nie wie, miejmy nadzieję, że będzie dobrze, no natomiast jest to pewien szok dla polskiego rynku pracy, dla polskiej gospodarki. Jest tu mnóstwo obszarów, gdzie może dojść do jakichś tarć i niepokojów, chociażby dostęp do lekarza, do żłobków, do przedszkoli, do szkół. Przecież tym w Polsce z tym wcześniej już było niedobrze, a teraz jeżeli znacząco wzrośnie lista pacjentów, no to niestety kolejki się znacznie wydłużą, znaczy podobnie jak wydłużą się kolejki do żłobków czy do przedszkoli, więc tu będą jakieś tarcia, tak? I teraz we wszystkich, absolutnie wszystkich interesie jest to, żebyśmy tu żyli w jak największej harmonii, żeby do takich tarć po prostu nie dochodziło. Więc to, co musi zrobić rząd, to po pierwsze, natychmiastowo, jeżeli to jeszcze nie zostało zrobione, pozwolić ludziom z Ukrainy w Polsce pracować, tak jak Polakom, tak? Żeby tu nie było żadnych dodatkowych barier biurokratycznych. Każda rodzina, która sama się w Polsce utrzyma, raz, że będzie im się lepiej żyło, nam się będzie lepiej żyło, nie będziemy musieli ich finansować z naszych podatków, wszystkim będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że jak największa część Ukraińców w Polsce się utrzyma dzięki pracy własnych rąk, to dla wszystkich będzie jak najzdrowsze. No niestety nie wszyscy się utrzymają, część ludziom będzie pomagać, trzeba. I teraz to jest frazes, truizm, no ale zupełnie oczywisty. Pomoc uchodźcom to jest maraton, to nie jest sprint. Jeżeli oni tu uciekli przed wojną, trzeba się nimi zająć, tylko pytanie, w jaki sposób się zająć, bo trzeba mieć świadomość tego, że to może trwać rok, albo 2 lata, albo 3 lata, tak? Jeżeli ktoś, załóżmy, udostępnił swoje mieszkanie, pytanie, na ile on jest gotowy udostępniania tego swojego mieszkania. I tu cierpliwość ludziom kiedyś może po prostu zacząć kończyć. Musimy być gotowi na to, że trzeba będzie inaczej te problemy rozwiązać, że to nie jest rozwiązanie długoterminowe, tylko doraźne. I tu rząd musi teraz wymyśleć, a może samorządy, jakieś rozwiązania długoterminowe. Ja się naprawdę na tym nie znam. To nie jest w tym momencie moja kompetencja, nie jest to też mój zakres obowiązków, to rząd bierze za coś pieniądze, to niech teraz myśli, ma wreszcie realny problem do rozwiązania, to po prostu niech się nim zajmie.
Ekonomicznie rzecz biorąc, uważasz, że Polska może na tym zarobić, że na przykład bardzo się narzeka na demografię od lat w Polsce, że Polska społeczeństwo wymierające i tak dalej. No i proszę, na tacy rozwiązanie, jeśli by oczywiście ta asymilacja poszła dobrze, to może długofalowo to taki trochę fart też w tym całym nieszczęściu.
Da się to tak, wyobrażam sobie taką przyszłość, nie wiem, czy ona się zrealizuje, ale wyobrażam sobie taką przyszłość, że jesteśmy wielkim wygranym tego, co się wydarzyło. Mieliśmy od dawna olbrzymie problemy demograficzne. Nie było żadnego pomysłu, jak je załatać. I jeżeli już musieliśmy się otworzyć na imigrację, na trochę odmłodzenie naszej populacji, to nie ma lepszego kierunku niż Białoruś, niż Rosja, niż ludzie z państw naprawdę nam bliskich kulturowo. My kiedyś byliśmy jednym państwem. Mamy zbliżonych bohaterów historycznych, tak? Na Białorusi też się świętuje bitwę pod Grunwaldem. Więc to są ludzie podobni do naszego języku, o naprawdę podobnej kulturze, mający spory szmat historii wspólny. Z nimi się łatwiej dogadamy niż z ludźmi z Afryki albo z dalekiej Azji, tak? Więc jeżeli już tu ma być imigracja, to znacznie lepiej, żeby była z Ukrainy, a nie skądkolwiek inąd. Więc jeżeli dojdzie do takiej pokojowej koegzystencji, asymilacji, to możemy na tym dużo wygrać, tak? Polska miała taki problem, że stąd ludzie wyjeżdżali. Mnóstwo Polaków wyjechało do pracy na zachód. Polska się wyludnia, zwłaszcza wsie i małe miasteczka się wyludniają. Jeżeli uda się jakoś sprawić, że Ukraińcy zostaną w Polsce na stałe i że będą się tu utrzymywali z pracy własnych rąk, to nasza gospodarka tylko i wyłącznie na tym zyska. Nasza demografia tylko i wyłącznie na tym zyska. Naprawdę da się to dobrze rozegrać, tylko trzeba to zrobić dobrze. Tu nie mam dobrych pomysłów. Na pewno to, co mi przychodzi do głowy, to usunięcie jakichkolwiek barier administracyjnych oraz bardzo dobrze by było, żeby rząd nie prowokował konfliktów poprzez przesadne faworyzowanie naszych gości z Ukrainy. Bo za każdym razem, gdy czyjeś dziecko się nie dostanie do przedszkola, dlatego że dziecko z Ukrainy ma dodatkowe punkty za samo bycie z Ukrainy, to ktoś będzie zły, tak? I chodzi o to, żeby tej złości nie generować, żeby jej nie kumulować, żebyśmy starali się wszyscy podejść do tego z rozsądkiem.
Swoją drogą dla przedsiębiorców jakby powinny się lampki tu zaświecać, bo tu parę pomysłów na biznes wręcz padło, które myślę, że warto tak naprawdę wykorzystać jeszcze przy okazji służąc społeczeństwu w lepszej asymilacji. Jak rozmawialiśmy rok albo dwa albo trzy lata temu, mówili, że gdyby kiedyś na przykład Rosja wpadła do Polski, no to byś nie wyjeżdżał. Tylko byś tu był, nie wiem, domyślę pewnie walczył, ale takiej deklaracji nie było. Natomiast chciałem zapytać teraz trochę z innej strony, czy gdybyśmy my to teraz sprowokowali, na zasadzie, że my tam właśnie będziemy wysyłać te misje pokojowe i tak dalej, że tak ewidentnie, czy quasi ewidentnie, sami byśmy przeatakowali i potem musielibyśmy się bronić. To też byś tu był i bronił tych decyzji, że tak powiem.
Wyobraź sobie, że wracasz do domu albo do domu swojej matki i widzisz, jak jakiś sąsiad okłada twoją matkę w ogródku, tak? To czy zaczynasz zastanawiać się, o co poszło, musisz, może to ona go zaczepiła, może to trochę jej wina, czy raczej dajesz po mordzie sąsiadowi i ratujesz swoją własną matkę? No, sprawa jest tutaj oczywista. Uważam, że Polacy mają obowiązek bronienia swojego kraju i jeżeli już doszłoby do takiej wojny, to niestety trzeba sprostać temu obowiązkowi. A po wojnie oczywiście, mam nadzieję, że udany, rozliczyć ludzi, którzy do niej doprowadzili, ale spójrzmy na Ukrainę, czy tam teraz trwają spory polityczne, czy tam jedni się z drugimi przerzucają odpowiedzialnością, czy po prostu wszyscy ramię w ramię próbują się obronić przed Rosjanami. Podejrzewam, że raczej to drugie.
Tak trochę zmierzam do tego, że bardzo często teraz w internecie obserwuję, że jesteśmy na takim rozdrożu, czy patriotyzm się wzmocni, czy osłabi na kanwie tego, że... Bo tu jest sytuacja klarowna, tak? Ukraina została zaatakowana, broni się, no ale ludzie często piszą na przykład w komentarzach, że nie będę ginąć za polityków, za władców. Jak oni coś chcą, niech się spotkają, na pojedynek się wyzwą jak Elon Musk Putina i niech se załatwiają. Ja nie będę. Czy, nie wiem, no, oceniasz to jako taka dezercja, że nie wiem, ten Ukraińc, który tu jednak został, nie pojechał tam, to wstyd, czy nie?
Znaczy, nie chciałbym tutaj stawiać zbyt jednoznacznych ocen i za bardzo nie jestem w takiej sytuacji, na szczęście. Być może kiedyś niestety będę, więc nie chcę. Każdy ma swoją sytuację życiową, każdy sam powinien tutaj podjąć decyzję. Z drugiej strony weźmy pod uwagę, że dziesiątki tysięcy Ukraińców wróciło na wojnę, tak? Na Ukrainę. Oni mogli tutaj spokojnie sobie żyć, ale podjęli decyzję, że wracają bronić swojej ojczyzny. Teraz moje podejście jest takie, że kiedy trwa trwa już wojna, to my nie bronimy Kaczyńskiego, czy premiera, czy prezydenta, my bronimy swojej własnej rodziny. Spójrzmy na sceny z Ukrainy, jeżeli ktoś nie pamięta scen z II wojny światowej. Widzimy zniszczone bloki, widzimy mordowanych cywili, tak? Widzimy śmierć dzieci i kobiet. Kto broni ukraińskich kobiet i ukraińskich dzieci? No, ukraińscy mężczyźni. I czy oni bronią prezydenta, czy bronią swojego premiera? Nie, oni bronią swoich własnych domów i swoich własnych rodzin. Jeżeli oni ich nie obronią, to nikt inny ich nie obroni, więc raczej lepiej przyjąć tutaj tą optykę. Ona jest trochę łatwiejsza do przyjęcia, że broni się nie tyle polityków, bo to mam od nich zdanie jednoznaczne, bronimy swoich własnych rodzin, swoich sąsiadów, swoich domów.
Okej, okay. No to jeszcze kwestia ekonomiczna, no bo tam wesoło to brzmi w tych mediach, że atomowe sankcje na Rosję i tak dalej, tak jakby Rosja sobie była jakimś osobnym tworem niepowiązanym z całą resztą świata. Każda sankcja na Rosję, czy prawie każda, pewnie jest też sankcją na Polskę, strzelam w ciemno i nie muszę w sumie strzelać, bo podjeżdżając na stację benzynową widzimy, że dokładnie tak to działa, więc no, padło z twoich ust, nie dzisiaj tutaj, ale w ostatnich dniach takie sformułowanie, że dobrze to już było i będzie tylko gorzej, więc jakbyś mógł rozwinąć tę myśl, jak to widzisz, czy my będziemy, nie wiem, tankować za 20 zł, pracować za 1000 zł znowu, czy nie wiem, nie będzie iPhone'ów.
Prędzej za 10 tysięcy złotych, to pytanie, ile za to dajmy, tak? Więc tego bym się prędzej spodziewał. No to, co już teraz widzimy, to myślę, że niedługo prawdopodobnie niestety kilkunastoprocentowa inflacja, dużo wyższe stopy procentowe niż obecnie, wzrost kosztów życia, wzrost kosztów kredytów hipotecznych, oczywiście też niestety wzrost podatków, no bo będziemy mieli znacznie większe wydatki, ktoś to musi sfinansować, to oczywiście znowu jesteśmy my, więc żyło się będzie trochę ciężej. Oczywiście każdemu na innym poziomie, tak? Jak ktoś ma pieniądze, to dalej będzie miał pieniądze. Tak jak ktoś był biedny, to dalej będzie biedny. Chodzi o to, że wszystkim ten poziom trochę się obniży. No przy czym, jak wiadomo, zanim gruby schudnie, to ten chudy umrze z głodu, więc nie będzie ten wysiłek, oczywiście, czy ten wzrost kosztów życia rozłożony równomiernie. Najbardziej po głowie dostaną osoby niestety najbiedniejsze, które nie są tutaj niczemu winne, ale tak po prostu działa rzeczywistość. Jak ktoś ma dużo pieniędzy, to pewnie nawet nie zauważy, że nagle paliwo jest trochę droższe, ale taka przeciętna polska rodzina będzie miała, podejrzewam, że w ciągu następnych kilkunastu miesięcy trochę mniejszy budżet na jakieś takie swobodne wydatki. Mm-hmm.
No dobra, bo teraz tak, no podróżowanie jak trzeba będzie, ludzie sobie odpuszczą na jakiś czas, nowego iPhone'a też jakoś przeżyją, natomiast czy oceniasz, że to może być faktycznie tak, że będzie głód, że ludziom będzie skrajna bieda, jak to czasem jest w clickbaitowych odcinkach na YouTubie, że to po prostu...
W to nie wierzę. Dopóki w Polsce nie będzie prawdziwej wojny, to znaczy czołgi tu wejdą, to ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby akurat w Polsce miał być głód. W Polsce się produkuje dużo żywności. Wydaje mi się, znowu, może mnie znowu rzeczywistość zaskoczy, ale akurat głodu w Polsce się nie spodziewa. Będzie po prostu biedniej, tak? Będzie drożej. Koszty życia wzrosną, ale no nie wyobrażam sobie głodu w Polsce. No jak jesteśmy w środku Europy, Polska jest jednym z najbogatszych państw na świecie, tam pewnie w drugiej, trzeciej, dziesiątej, więc nie wyobrażam sobie głodu w Polsce, no ale siłą rzeczy historii, które się wydarzyły w Polsce przez poprzednie 2 lata, też sobie nie wyobrażałem, a rzeczywistość zaskoczyła.
No to teraz pragmatyczne podejście człowieka, który zaczyna swoją przygodę z dorosłym życiem albo na przykład z biznesem. Co ma zrobić, nie? Bo są ludzie, którzy jakby... Ja uważam, że my jesteśmy takimi osobami, które się w idealnym momencie urodziły. W sensie to prosperity trafiło na ten nasz produktywny czas, tak? Czyli na farcie trochę udało nam się rozwinąć swoje biznesy i tak dalej. No ale teraz ktoś, kto zaczyna, kończy sobie na przykład studia, albo nie chce ich nawet zacząć, no ma 20 lat, no to mieszkania, domu już nie kupi, bo przynajmniej jak jest rozsądny, to na razie nie będzie ryzykować, wiedząc, że stopy procentowe pewnie 7,5 wystrzelą może nawet w tym roku. Tę pracę, no nominalnie oczywiście wypłatę może dostać większą, no ale praktycznie to będzie pracować dalej za niewiele. Co on może zrobić jednak, żeby w tych niesprzyjających okolicznościach za 10 lat stwierdzić, dobra, dałem z tym radę, było trudniej niż mieli chłopaki przede mną, ale dałem sobie radę nawet lepiej niż oni.
Znaczy, naprawdę nie jest powiedziane, że ta osoba będzie miała dużo trudniej. Jeżeli w Polsce nie będzie wojny, to dalej w Polsce będzie dało się zarobić pieniądze. Mamy jakąś tam infrastrukturę, pieniędzy tutaj jednak jest kapitału coraz więcej. To, że chleb będzie trochę droższy, nie będzie przeszkadzało w robieniu pieniędzy czy też interesów. Więc ja bym tego nie widział w tak złych barwach. Moje zdanie na dzisiaj jest takie, że młodzi ludzie powinni zachować się dokładnie tak samo jak rok, dwa lata, pięć lat temu, inwestować przede wszystkim w siebie, w swoje kompetencje, oszczędzać pieniądze, być może jakoś je tam rozsądnie inwestować, nie zadłużać się za bardzo, bo to kompletnie bez sensu, zwłaszcza rzeczywiście, to jest duża różnica. Obecnie naprawdę nie warto się za bardzo zadłużać, ryzyko nie wiadomo jakich perturbacji czy znaczących skoków stopy procentowej po prostu jest wysokie, więc uważałbym z tym długiem, a w pozostałych sprawach robiłbym dokładnie to samo, co 5 czy 10 lat temu. Ewentualnie można większy nacisk położyć na umiejętność posługiwania się bronią, to może się bardziej przydać niż 10 lat temu, to tak. Natomiast co do reszty, bym nie robił tutaj póki co nerwowych ruchów i gdybym był młodym człowiekiem, to starałbym się po prostu rozwijać tak jak w każdej innej sytuacji. Mhm.
Super, no to cóż ja mogę powiedzieć? Jeszcze mogę zadać jedno pytanie, które jest klasyczne dla tego programu i na które już parę razy odpowiedziałeś, ale może dziś odpowiesz jak zwykle coś innego. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej, póki jeszcze mogę tak to pytanie formułować, bo to chyba trzeba będzie niebawem zmienić, do 100 zł jeszcze, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Nie będę teraz kolejny jakiś książek wymieniał, bo to akurat książki są tu idealną odpowiedzią, bo kosztują na ogół poniżej 100 zł i dają bardzo dużo wartości. Tak jak wsiadałem dzisiaj do samochodu, to znowu mnie uściło. Znowu na koniec padnie to pytanie. Znowu nie mam przygotowanej odpowiedzi, ale już zrobiłem postęp, bo poprzednio sobie o tym przypomniałem na koniec programu. Ja teraz sobie przypomniałem wcześniej, więc miałem chociaż minutę do zastanowienia. To nie jest absolutnie nic wielkiego. Moim ostatnim delikatnym naprawdę odkryciem są takie metalowe blaszki do kołnierzyka od koszuli. Jak ją tam wkładam, ten kołnierzyk wtedy mi się mięknie. I to mi mocno upraszcza życie. Mam prosty kołnierzyk dzięki tej blaszce od koszuli. Potem przed praniem się to oczywiście wyjmuje i wkłada znowu do tego kołnierzyka, jak już koszula jest wyprana i wyprasowana. Polecam, bardzo praktyczne rozwiązanie. I powiedz, że tej odpowiedzi się na pewno nie spodziewałem.
Zdecydowanie nie. I to tłumaczy, czemu ja tak źle w teraz wyglądam. W każdym razie, ale jeszcze jedna rzecz mnie naszła. Kryptowaluty. O. Kryptowaluty, ponieważ no, Ukraina nagle na szybkę zalegalizowała w ogóle kryptowaluty teraz i już podobno ponad 100 milionów dolarów dostali z całego świata dla wojska. Oczywiście nie wiemy, jak te informacje zweryfikować i się nigdy nie dowiemy, natomiast chyba, nie wiem na ile się z tym zgodzisz, taka sytuacja pokazuje, że kryptowaluta to nie jest głupia rzecz. W sensie i tak sobie wyobrażam, ta żona tego Michała, która musi wyjeżdżać do Polski z kryptowalutami w głowie, że tak powiem, no bo nie musi nikomu niczego deklarować i tak dalej, nikt jej nie ograbi na granicy i tak dalej. No i, ale nawet takim innym Michał, taki z Moskwy, który dostanie teraz sankcjami, on sobie prowadzi zwykłą firmę i nagle się okazuje, że ma przywódców dosyć odjechanych i nagle rublem niewiele może zdziałać. Czy my mamy dowód taki, że faktycznie kryptowaluty to jest złoto XXI wieku, że to jest to?
To znaczy ja od dawna mówiłem, jak pytano mnie, dlaczego kryptowaluty, a nie złoto, to mówiłem wprost. Na wypadek wojny znacznie łatwiej zachować kryptowaluty niż złoto. Jak moja rodzina musiałaby uciekać z Polski, to wolałbym, żeby uciekali z kryptowalutami, a nie ze złotem, bo trudniej je im zabrać, tak? To jest olbrzymia przewaga kryptowalut. Dużo prościej jest tym płacić. Nie będziemy teraz na Ukrainę złota wysyłać, a kryptowaluty jest bardzo łatwo, tak? Czy można swój majątek przenieść. Więc to są olbrzymie zalety kryptowalut, zwłaszcza, że ta sieć bankowa to się coraz bardziej na naszej szyi zacieśnia. Widzieliśmy, co się działo w Kanadzie, tak? Kiedy nawet mrożono ludziom konta bankowe za uczestnictwo w tych protestach przeciwko Trudeau i nawet za finansowanie tych protestów mrożono ludziom konta. No i to wprost pokazuje, że kryptowaluty są pewną ucieczką przed tyranią współczesnych rządów. No i zła wiadomość niestety jest taka, że rządy o tym wiedzą, że jeżeli chcą na poważnie nakładać takie sankcje, jeżeli chcą na poważnie gnębić ludzi, mrozić ich rachunki za to, że mają inne zdanie na niektóre ważne tematy, no to niestety muszą też położyć łapę na kryptowalutach, więc uważam, że ryzyko tego, że kryptowaluty zostaną zdelegalizowane, jest obecnie wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Bo kiedyś próbowano uderzyć w kryptowaluty od strony prania pieniędzy, czy tam jakichś narkotyków, albo mówienia, że to jest nieekologiczne są kryptowaluty, że prowadzą do globalnego ocieplenia, bo tam zużywają energię z węgla i tak dalej, i tak dalej. Tego rodzaju bzdurne argumenty. Natomiast teraz mają kolejny argument. Kryptowaluty pomagają Putinowi w omijaniu sankcji na przykład. No i wtedy wiadomo, jak teraz coś pomaga Putinowi, to musi być złe. No i od razu huzia na juzia i kryptowaluty będą nielegalne. Więc nie, mam nadzieję, że oczywiście tak się nie wydarzy. Natomiast prawdopodobieństwo tego jest niestety większe niż do tej pory.
A czy uważasz, że jak już kończymy, to tylko chciałem zapytać, czy uważasz, że Bitcoin dzięki temu właśnie pójdzie do góry? Bo na przykład paru oligarchów może tam trochę ruszyć rynek, że tak powiem. Może to dobrze dla inwestorów, dla wszystkich, którzy trzymają Bitcoina. Może oni właśnie teraz szampany otwierają. No kurczę, no dobrze, niech tak robią.
Mi w ogóle nie robi żadnej różnicy, kto te Bitcoina będzie kupował. Będzie więcej chętnych, tym lepiej, bo wtedy wartość mojego portfela po prostu rośnie. Nie wiem, czy oligarchowie rzeczywiście mają tyle płynnego majątku, żeby można było znacząco wpłynąć na kurs kryptowalut. Natomiast doszło do pewnego otrzeźwienia. Mnóstwo ludzi, czy to na Ukrainie, w Rosji, czy w Kanadzie, czy też nawet w Stanach Zjednoczonych, dostrzegło, jak kruchy jest ich majątek, że te ich pieniądze na koncie bankowym w każdej chwili ktoś po prostu może bez ostrzeżenia zamrozić, czy zająć. No i okazuje się, że takie posiadanie kryptowalut jest po prostu bezpieczniejsze. I nie zdziwiłbym się, gdyby naprawdę wielu ludzi część chociaż swoich oszczędności przekazało na kryptowaluty po to, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jak to się wszystko rozsypie, że jak mi zamrożą konto bankowe, że jak się rozpocznie wojna, będę musiał, nie wiem, uciekać za granicę czy wysłać rodzinę za granicę, to żeby mieć jakiekolwiek aktywo, które można w razie czego spieniężyć, kupić sobie chleb. Więc wydaje mi się, że ktoś ma jakieś znaczne oszczędności i nie ma żadnych kryptowalut, to po prostu zachowuje się trochę nierozsądnie. Warto chociaż te 5-10% według mnie w tym ulokować, nawet nie właśnie z powodów inwestycyjnych, żeby na tym zarobić, zaspekulować, tylko jako takie poduszka bezpieczeństwa. Tak jak ktoś dla bezpieczeństwa kupuje złoto, no to niech też dla bezpieczeństwa obok tego złota kupi sobie trochę kryptowalut na czarną godzinę.
No i w czasach, w których nawet Szwajcaria przestaje być neutralna, jako mimo że jest bankiem świata, no to rzeczywiście Bitcoin dalej neutralny pozostaje, więc to jest ciekawy trop.
Uwaga, uwaga! Już dosłownie na dniach, bo 6 kwietnia, poprowadzę dla Was bezpłatnego live'a, podczas którego podzielę się z Wami moimi strategiami i pomysłami na nadchodzące czasy, czyli czasy galopującej inflacji, niewątpliwie rosnących podatków, jak również oczywiście rosnących cen paliwa, żywności i wszelakich tak naprawdę komplikacji, w których niekoniecznie chcielibyśmy się znaleźć, ale już się znaleźliśmy, no i trzeba sobie z tym poradzić. Także zerknij pod ten film, tam znajdziesz linka i klikając z niego zarezerwujesz sobie miejsce w tym live'ie. Do zobaczenia.
Zakończę głupim pytaniem, a czemu nie? Czy uważasz, że jak wojna się skończy, to pandemia wróci?
Za kilka dni, zdaje się, w Polsce się kończy. Dzisiaj była informacja, że chyba 29 czy 8 ma się skończyć w Polsce. Miejmy nadzieję, że ta cholera już nie wróci i że mamy ją z głowy, ale to decyzja polityczna. To polityków trzeba się pytać, czy nam urządzą tą pandemię od nowa, czy też nie.
No, przy kilkunastu tysiącach zarażeń dziennie pandemia się kończy, także...
Tak powiedzieli.
Także, no cóż, to trzymajmy kciuki, żeby się faktycznie zakończyła. Naszym gościem był Sławek Mencen. Dzięki bardzo. Ja mam dla Ciebie książki dzisiaj, bo już Ci prawie wszystkie daliśmy. Mam nadzieję, że tych Ci nie daliśmy, bo to wiesz, to jest problem. Za każdym razem coś Ci dajemy, a my aż tyle tych książek nie mamy, więc dam Ci dziecięce, bo plotka głosi, że masz dzieci.
Mam dzieci, na pewno się ucieszę.
Także przekazuję na Twe ręce.
Bardzo dziękuję.
I dzięki bardzo za podzielenie się swoją wiedzą i mądrością. No i co? Wszystkiego dobrego, abyśmy się spotkali następnym razem po wojnie i mogli skupić się na podatkach, na tym, jak je omijać, niż gadać o ginących ludziach, bo to wcale nie jest śmieszne.
Jest ciekawe, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Rozmawiamy raz o jednym, a raz o drugim.
No tak, a to jednak wolałbym o podatkach. Tak, i też umawiamy się, że następnym razem głównym tematem w Polsce będą podatki. Dzięki bardzo jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Cześć.